działa. Niezależnie od naszej intencji, niezależnie od tego, czy jesteśmy już gotowi, Bóg działa w naszym życiu i każdego z nas chce przyprowadzić do odkrycia tej jakości, która w nas jest. Czyli zdolności do miłości i miłosierdzia. Bo to nas czyni uważnym na to, że jesteśmy najbardziej Jego dziećmi, bo podobni do Niego w miłości i miłosierdziu. Dzisiejsze czytania będą nas do przypomnienia nam tej prawdy prowadziły, bo spotykamy się w piątą niedzielę Wielkiego Postu, gdzie za chwilę, bo tak naprawdę już za niecałe 2 tygodnie, będziemy celebrować mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana tak naprawdę w naszym życiu. Fragment Księgi proroka Izajasza, którą dzisiaj słyszymy, to środek Księgi, czyli tak zwany drugi Deutero-Izajasz. Pamiętajmy, warto to pamiętać, że Księga Izajasza powstaje przez wiele wieków, przed wygnaniem, na wygnaniu, po wygnaniu. I za każdym razem pisze to ktoś inny, podpisując się Izajasz, pseudonimia to się nazywa, bardzo cenione w tamtych czasach. Dzisiaj nazwalibyśmy to plagiat. Wtedy było to jak najbardziej wskazane. Jesteśmy w środkowej części, czyli jesteśmy, drugi autor pisze, kontynuuje myśl, jesteśmy już na wygnaniu w Babilonii. Ludzie są uciemiężeni, zmęczeni, pogubieni w tym doświadczeniu, mają wrażenie, przekonanie i doświadczenie w swoim życiu, Bóg mnie opuścił. Do takich ludzi słowo kieruje prorok Izajasz, czytaj Deutero Izajasz. I my słyszymy dzisiejszy fragment, którego niestety nie wiem dlaczego ktoś nam wykroił kawałek, który jest na początku, który brzmi tak. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem. Wezwałem cię po imieniu, tyś mój. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą i gdy przez rzeki pójdziesz, nie zatopię ciebie. Tak rozpoczyna się ten rozdział i potem słyszymy o tym, że Bóg otwiera drogi, że Bóg zaprasza do pielgrzymowania, tak żeby każdy doszedł do Jerozolimy. I znów tutaj mamy nie tylko dosłowność, która za chwilę się wydarzy, bo wyjdą z tej niewoli i wrócą do Jerozolimy, ale to jest opowieść o pewnej drodze naszego życia, ówczesnych, ale też ludzi, którzy pielgrzymują w doświadczeniu wiary, czyli w spotkaniu, że Bóg ich znalazł. Pamiętajmy, że wiara, tak samo jak i dla nas, tak samo jak i dla Żydów, to nie jest opowieść o tym, co mamy robić, bo to jest religia, tylko wiara jest opowieścią o tym, że Bóg nas szuka, że to Bóg coś robi. I my jesteśmy z tym w ogóle zdziwieni. Po co Bóg mnie szuka? Jakby nie miał czegoś ważniejszego. We wszystkich ościennych religiach, tak to nazwijmy, to człowiek szukał Boga. Tu nie. Tu Bóg nas szuka. I znów prorok Izajasz opowiada o tym, jak Bóg szuka. W jaki sposób Bóg szuka? Bóg szuka w ten sposób, że zachęca cię, nie wspominaj wydarzeń minionych. Nie roztrząsaj tego, co jest bólem, cierpieniem w twoim życiu. Nie roztrząsaj. Nie chodzi o to, żeby nieustannie w czymś się zakopywać, tylko chodzi o to, żeby nie przegapić nowych dzieł Boga, które w naszym życiu się dzieją. Bo jeżeli będziemy ciągle to roztrząsali, nie zauważymy dobra, które ma nas wyprowadzić z tego miejsca. I o tym jest ten fragment. Nie zawieź się, bo Bóg otwiera drogi i często przez trudy i przeciwności, ale też przez miłość i miłosierdzie, które dzieje się w naszym życiu, chce uczynić nas nowymi, nowym swoim ludem. To jest księga proroka Izajasza. Jesteśmy w 6 wieku przed naszą erą, a zobaczmy, jakie to jest teraźniejsze. Bo Bóg chce uczynić nas nowym ludem. Ciebie, mnie, każdego z nas nowym ludem, nowym stworzeniem. Czyli czytaj, żebyśmy naprawdę zaczęli wierzyć, że nim jesteśmy dziećmi Bożymi. To nie znaczy, że będziemy bardziej pobożni, że będziemy bardziej poskładani i częściej w kościele. Proszę tego w ogóle nie w tym kluczu. Proszę tych dwóch rzeczy nie zgrzewać z sobą. Odkrycie, że jesteśmy Jego dziećmi, sprawia, że zaczynamy żyć pełnią życia i odnajdujemy w sobie podobieństwo do Niego, czyli zdolności do miłości i miłosierdzia względem każdego. Bo można sobie powiedzieć, zadać pytanie, po co my tu przychodzimy? Muszę to wprost powiedzieć, jeśli ktoś tu mniema, że przychodzi do kościoła po to, żeby być w niebie. Bardzo mi przykro, ale to tak nie działa. Bo gdyby tak działało, to ja już bym sobie napykał wejście VIP-owskim wejściem. Niestety to nie działa w ten sposób. I sami dobrze wiemy, że często im bliżej jest się ołtarza, tym ciemniej. Bo to nie jest o tym. Tak jak schodzenia do garażu nikt nie staje się samochodem, tak schodzenia do kościoła nie stajemy się katolikami, wierzącymi ludźmi, może tak. Bo doświadczenie wiary zaprasza nas do przyjęcia Boga takiego, jakim On jest, ale w kontekście tego, że ja jestem Jego dzieckiem i że ja mogę naprawdę żyć swoje życie. Tak, to było w VI wieku przed naszą erą bardzo trudne do uchwycenia. Za czasów Jezusa, o czym dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, było mega trudne, a pomyślmy sobie, jak jest dzisiaj trudne. To jest ciągle trudne. I to jest pierwsze czytanie. Bóg przygotowuje dla nich nowe wyzwolenie i zaprasza ich, żeby tak jak kiedyś wyszli z Egiptu, zobaczyli, że mogą i są w stanie wyjść ze swoich przekonań, które często ich hamują, by nie przegapić tych rzeczy, które się w tym momencie realnie dzieją. I to jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie pisze Paweł. To jest bardzo króciutki list świętego Pawła. Są trzy hipotezy, gdzie on to napisał, albo w Efezie, albo w Cezarei, albo w Rzymie. On to pisze w więzieniu i zasadniczo rozpina się ten przedział czasowy między 54 a 64 rokiem naszej ery, więc trudno powiedzieć, kiedy i gdzie napisał. Najprawdopodobniej w więzieniu, ponieważ to jest okres jego więzienia, więc trudno powiedzieć, gdzie, kiedy, co i jak, bo też był przetransportowywany z jednego do drugiego więzienia. Więc co, gdzie i jak, nie do końca to wiemy. Prześladowani Filipianie dowiedzieli się, że Paweł wylądował w więzieniu za wiarę. I skoro wylądował w więzieniu za wiarę, to zaczęli sobie myśleć, to nie ma sensu. No wszystko na marne. To my też za chwilę wylądujemy w więzieniu, nas zabiją, a jego, ponieważ ma rzymskie korzenie, to może go uratują. No to po co to? I to jest najpiękniejszy, króciutki list, w którym Paweł pokazuje swoją własną przemianę. Od faryzeusza, bardzo gorliwego w prześladowaniu chrześcijan, nazwany jest siepaczem Bożym. Piękniej tego nie idzie oddać, bo naprawdę wyrzynał chrześcijan w pień. No piątkę za to dostawał. Tak wzorcowo ich mordował. Nie można sobie tego bardziej pięknie wyobrazić. Siepacz Boży, ładnie to brzmi. No to on takimś takim był. Tą przeszedł przemianę od kogoś takiego do ucznia. I Filipianom chcę przypomnieć jedną rzecz. Ja nie jestem idealny, nigdy nie byłem i nigdy nie będę. Bo celem chrześcijańskiego życia nie jest ideał taki czy inny, tylko zgoda na przemianę. Bo dojrzałością Twojego i mojego życia nie jest to, że będziemy jacyś, tylko dojrzałością Twojego i mojego życia jest to, że dajemy sobie prawo, czytaj, dajemy sobie zgodę na nieustanną zmianę. Dorosłymi pośród nas są ci pośród, nie ci, którzy mają wiek, taki czy inny, bo to nie ma nic z tym wspólnego, tylko dojrzałymi pośród nas, to są starsi ludzie najczęściej, tylko dojrzałymi pośród nas są ci, którzy w swoim życiu, pomimo trudności i tego, jakie to jest trudne, dopuszczają zmianę, bo życie jest zmianą, bo Bóg jest permanentną zmianą, ciągle życiodajną zmianą. I tylko będąc do Niego podobni, żyjemy naprawdę. To jest teologia, ale zobaczmy, jak ona jest przełożona na życie i jak trudna do uchwycenia, bo zaprasza Ciebie i mnie do puszczenia kontroli, do życia, do otwarcia na to życie, do zastanowienia się, jak pójść dalej, jak coś zmienić. Czy relacje, które mamy, są karmiące, czy nie karmiące? Co jest budujące, a co nie? Kogo zablokować, a kogo nie? Kto jest toksyczny, a kto nie? Mamy pozwolić sobie to myśleć i za tym podążać, bo życie nie ma być stabilne. Inaczej Paweł przestrzega przed powrotem do judaizmu. Uważaj, bo wrócisz do reguł, które zabetonowały, a Chrystus przyszedł po to, żeby nas uwolnić z tych reguł, czyli przywrócić nam nasze życie, przywrócić nas do życia, a nie powiedzieć, jak żyć. Polityku, powiedz nam, jak żyć. No. Ciągle tego chcemy. To jest absurdalne. To w ogóle nie o tym. Przecież polityka to jeden wielki teatr. Mam nadzieję, że mnie już bardziej to widzimy. I chodzi o to, że nie tyle, żeby się nabierać na takich czy innych, tylko żeby nigdy nie porzucić tego, co dla mnie jest wartością w teatrze, w którym uczestniczymy i przeżywamy tam emocje. Już to kiedyś mówiłem, że najfajniejsze są wszystkie zawody sportowe, kiedy się je ogląda, bo tam emocje są prawdziwe. W polityce nigdy. Zobaczcie, my, kiedy się nakręcimy politycznie, jesteśmy w stanie się pozabijać przy stole. Święta za chwilę będą znowu tego przykładem. To nie ma nic z tym wspólnego, a na pewno nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Jeszcze jeden tylko taki przypis polityczny. Im bardziej ktoś się opiera na Ewangelii, tym bardziej od kogoś takiego należy uciekać. Tego się nauczyłem na teologii moralnej. Jeśli jakikolwiek polityk podpiera się tym, że jest katolikiem, to znaczy, że to jest jedna wielka ściema. To nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Z katolicyzmem pewnie tak. Tylko katolicyzmem można kogoś zaciupać. Dokładnie to samo, co niektórzy chcą zrobić w dzisiejszej Ewangelii. No i przejdźmy do tej Ewangelii. Może jeszcze zanim przejdziemy, to jeszcze o tym, bo jeszcze sobie tu coś napisałem i mi dopiero teraz, jak przełożyłem kartkę, to zobaczyłem. W doświadczeniu wiary Paweł nas do tego zachęca. Takich trzech rzeczy. Że w doświadczeniu wiary mamy sobie nawzajem towarzyszyć, rozeznawać i integrować. Paweł, kiedy pisze list do Filipian, to pisze po to, żeby towarzyszyć im w życiu, uczyć ich permanentnie rozeznawać, czyli nazywać rzeczywistość, wybierać i tak, by oni, będąc coraz bardziej rozeznającymi ludźmi, uczyli się to łączyć ze swoim życiem, z tym, co dla nich jest ważne. My często mamy takie doświadczenie i myślę, że to nie jest tylko moje doświadczenie, ale pewnie wielu osób spośród nas, że żyjemy obok. Byliśmy gdzieś na jakiejś uroczystości, zaproszeni do kogoś, na jakieś przyjęcie i mieliśmy wrażenie, że jesteśmy obok. Jakby nie było nas w środku. Niby gdzieś częścią czegoś jesteśmy, ale żyjemy obok. Często jest tak, że możemy być bardzo zaangażowani we strukturę wspólnoty wierzących, czy tej w Kościół, a możemy żyć obok i być obok i mieć tego głębokie doświadczenie. Dobra, robimy wszystko, co potrzeba, ale to nie karmi. I wtedy mamy wybór dwojaki. Albo pójść w jeszcze większą pawłową gorliwość, czytaj faryzeizm, taki, który będzie zamordyzmem religijnym względem siebie, bo będziemy myśleli, że im więcej tego zamordyzmu sobie zapodamy, więcej modlitw, więcej umartwień, więcej pobożności, więcej Bożej sprawiedliwości w przestrzeganiu Bożych przykazań, nakazów i przepisów religijnych, tym będziemy bardziej żywi. I to nam da to takie połączenie. Jeszcze nigdy to się nikomu nie udało w ten sposób. Ja przypomnę, wszystkie herezje w Kościele przez tyle wieków jego istnienia zawsze były z nurtów konserwatywnych, nigdy z nurtów liberalnych. Ci, którzy chcieli tak bardzo mocno wziąć Kościół za mordę, żeby się tak nawrócił w końcu, żeby tu nie było grzeszników, którzy nieustannie kotłują wodę w miejscu i nie nawracają się, tylko chcą i nic z tym nie robią. Za każdym razem, kiedy ktoś taki powstawał we wspólnocie wierzących, stawało się to herezją. Prędzej czy później miało swoich zwolenników. Bo któż z nas nie chciałby poskromić swoich chuci czy żądz, żeby one były takie klarowno czyste i bezpieczne? No to zobaczcie, można doświadczyć przemiany niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy, i można doświadczyć przemiany niezależnie od zewnętrznych okoliczności. I to pisze Paweł w liście do Filipian. Zaufaj takiemu Bogu, bo inaczej wrócisz do judaizmu, z którego Chrystus nas wyzwolił. No i dzisiejsza Ewangelia. Tydzień temu, akurat byłem w Maroko, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, bardzo miałem tam trudny czas, bo nie dość, że jakoś biologicznie nie mogłem się jakoś tak zintegrować, to jakoś tak trudny tam był czas, przepiękne miejsce, polecam wam Maroko. Warto zwiedzić kraj, zobaczyć doświadczenie innych ludzi, którzy przeżywają swoje życie i też są szczęśliwi, nie chodzą do kościoła i też będą zbawieni niestety, pewnie dla niektórych z nas. A przecież naprawdę Bóg wszystkich nas kocha i można tego tam doświadczyć. No to tydzień temu była przepiękna Ewangelia o synu marnotrawnym. Warto pamiętać, że syn marnotrawny to nie jest ten, który roztrwonił majątek, tylko syn marnotrawny to jest ten, który został w domu. Marnotrawił miłość ojca. Nie umiał z niej skorzystać, nią żyć, tylko był bardzo drobiazgowy. Tak zmarnotrawił miłość ojca, że w swoim bracie nie widział już brata, tylko syna ojca. Tak bardzo pragnął pójść i poobcować z kobietą, że zarzucał swojemu bratu, że na pewno łajdaczył się z kobietami. Zobaczcie, nie był w stanie przyjść i ucieszyć się ze spotkania kogoś, kto wraca, bo tak bardzo był zabetonowany, tak bardzo zmarnotrawił miłość ojca. Pomimo tego, że ojciec mu wyszedł, tłumaczył, zapraszał, zachęcał, nic. Tamten roztrwonił, bez dwóch zdań. Nikt nie mówi, że nie. Nikt nie mówi, że nie przyszedł bez sińców. Ale tam nie było o tym, że żył z nierządnicami. Tylko, że roztrwonił majątek. Może syna kupował mnóstwo pierdów, które później powyrzucał. Potrzebował skolekcjonować takie czy inne dobra, myśląc, że to domu szczęście. No może tak. Poszło i już nigdy nie wróci. I żyje dalej. Żyje nawet nieufnością w miłość ojca, bo pamiętamy przecież, że wrócił nie dlatego, że był kochany, tylko dlatego, że mu tak źle było. Czyż to nie jest obrazoburcze, że Bóg daje szansę nawet komuś, kto jej nie chce? Daje miłość i daje więcej? No to ta przypowieść tydzień temu miała być o tym, jaki jest Bóg. Po to była i po to mieliśmy ją usłyszeć i po to Jezus ją opowiada. Taki jest mój ojciec. Zgorszyło was to? Pyta swoich uczniów. Powinno nas to zgorszyć. Kurtka, to tak być nie powinno. Co za świnka ten Pan Bóg. To ja tutaj nie grzeszę, robię to i tam, nie robię tego i tamtego, a tamci będą blisko Boga. Powinno nas to zgorszyć. Bo tylko wtedy, kiedy mamy jakikolwiek ruch w sobie, jakiekolwiek tąpnięcie, jakiekolwiek zatrzęsienie, dopiero coś się zaczyna w naszym życiu dziać. No i zobaczmy, co się dzisiaj dzieje. Tydzień temu było, jaki jest Bóg, a dzisiaj jest o tym, jak ten Bóg to okazuje. Fragment, który dzisiaj usłyszeliśmy, jest jednym z ostatnich fragmentów dopisanych do Ewangelii świętego Jana. Był tak trudny w Kościele, że do IV wieku kopiści wielokrotnie go nie przepisywali. Czyli go pomijali, pach. Nie. został włączony do kanonu ten fragment, który dzisiaj usłyszeliśmy, dopiero w XVI wieku. Bo jak to jest możliwe, że Bóg odpuszcza grzechy za nic i nie nadaje pokuty? To jest niemożliwe. Jak można iść, nawet nie chceć specjalnie odpuszczenia grzechów, otrzymać odpuszczenie grzechów i jeszcze nie dostać pokuty? To się nie mieściło chrześcijanom w głowie. Do XVI wieku. My nie mamy dużo odstępu od XVI wieku. Większość chrześcijaństwa przecież było do XVI wieku. Większość ksiąg, którymi się posługujemy, wtedy powstały. Tyle wieków potrzeba było, zobaczmy, żebyśmy dzisiaj spróbowali sobie temu fragmentowi się przyjrzeć. Co się dzieje? Jezus, kiedy wcześniej opowiada o miłości Boga, jaki Bóg jest, idzie do świątyni. Jest w ogrodzie Getsemani, w ogrodzie oliwnym, tam nocuje u Marii, to jest kobieta, od której później, w której będzie ostatnia wieczerza. Tam ona jest właścicielką wieczernika. Gdzieś tam nocuje, bo przyszedł na święto, do świątyni, modlić się. Po takim nocowaniu słyszymy, że wychodzi na Górę Oliwną i wchodzi do świątyni. No i dzisiaj pamiętajmy, że świątynia to jest miejsce spotkania człowieka z Bogiem. To jest dopiero początek, kiedy zaczynamy myśleć o modlitwie myślnej. My mamy przekonanie, że możemy modlić się w myślach. To jest dopiero początek tej koncepcji. Modlitwa to znaczy, że trzeba iść do świątyni, kapłan musi złożyć ofiarę w moim imieniu i to jest modlitwa. Dzieje się to w świątyni. Świątynia, miejsce spotkania z Bogiem, nagle staje się miejscem potępienia grzesznika. Takiego potępienia, że aż nie idzie rozróżnić grzesznika od grzechu. Potępia wszystko. Młóci wszystko równo. Dzisiejszy fragment Ewangelii zaprasza nas do popatrzenia nie tylko na tą kobietę, nie tylko na to, jak Bóg okazuje swoje miłosierdzie, ale też na to, co się dzieje z każdą i z każdym z nas wtedy, kiedy przestaniemy prosić o miłosierdzie w swoim życiu. W każdym z nas jest część ciemna, tak to nazwijmy, mroczna. W każdej i w każdym z nas, tak jak tu jesteśmy. No im młodsi, tym mniej. Okay? Im więcej mamy tej świadomości, możemy mówić o takiej mrocznej części naszego życia. Nie tylko w historii swojej, ale też w świadomości. Proszę, nie zgubcie tej jednej intuicji, która jest bardzo mądrą intuicją, że mroczna część w tobie i we mnie to nie jest zła część, tylko to jest ta część, która jest w mroku. I jak długo jest w mroku, straszy nas i powoduje, że my się tego boimy i mamy wrażenie, że jak nie daj Boże sobie pozwolimy tam zaświecić światło albo wyciągniemy to na światło, to z nas wyjdą demony. No właśnie wtedy demony się schowają. One są tam, gdzie jest ciemno, w twoim i w moim życiu. Jezus Chrystus dlatego jest nazwany światłem. Bo to On razem z tobą i ze mną schodzi do tych miejsc, które w nas są ciemne. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj pochwycili kobietę dopiero co, świeżo. Złapali ją na cudzołóstwie. Przyprowadzają ją do Jezusa, którego widzą, że jest w świątyni. I mówią, pochwyciliśmy tę kobietę dopiero co na cudzołóstwie. Prawo mojżeszowe każe nam taką kamienować. A ty co mówisz? I teraz proszę nie wchodzić w taką czułą rozważanie na temat Jezusa, bo się pogubimy, tylko musimy usłyszeć, co oni robią, żeby nam ta Ewangelia zagrała. Prawo Mojżesza każe kamienować. Prawo rzymskie zakazuje Żydom wykonywania egzekucji. I kiedy oni pytają Jezusa, a ty co mówisz? To się go spytają, czy jesteś za okupantem, czy jesteś za wierzącymi. I problem polega na tym, że oni chcą wykorzystać tą biedną kobietę do tego, żeby dowalić Jezusowi. No bo jak powie, że jest, nie wolno tego robić, a, czyli okupantem jesteś, czyli mamy prawo cię zabić. Jesteś zdrajcą. Jak powie, że jest za prawem mojżeszowym, czyli pobożnym, a, to wszystko jest ściema, co ty mówisz o tej miłości. Zobaczcie, w jakim klinczu stawiają Jezusa, który musi podjąć decyzję, co w tym miejscu zrobić. Jezus, tam jest tak ładnie znowu opisane, że znając ich, zdając sobie z tego sprawę, nie tyle nie odpowiada na to pytanie, no bo wie, co się zadziało. Pochwycono ją na cudzołóstwie. Zna prawo mojżeszowe i zna prawo rzymskie. Tylko zaczyna pisać po ziemi. Jesteśmy w świątyni, tam są kamienie. To jest taka kamienna, to nie ma dachu, proszę sobie wyobrazić. Nie jesteśmy w budynku, jesteśmy na zewnątrz. Tam jest piasek. Pisze po piasku. Są dwie różne tradycje, które mówią, co on tam pisał. Podobno pisał grzechy tych ludzi. Podobno pisał imiona kobiet, z którymi ci mężczyźni, począwszy od najstarszych, też się spotykali. Podobno pisał ich imiona. Podobno napisał słowo cudzołóstwo. Nie ma to żadnego znaczenia, co on tam napisał. Nie ma znaczenia, co napisał, tylko na czym pisał. Okay? Pisał na piasku. Tam wieje. I cokolwiek pisał, to co chwila się rozwiewało. Bo chciał pokazać, że Bóg jak działa, to rozwiewa wszystko, co w twoim i w moim życiu nazywamy ciemnością. Tak działa Bóg w twoje i w moje życie. Tak wchodzi. I dopóki my tego nie złapiemy, nie zrozumiemy, nie uchwycimy, chociaż intuicyjnie, że Bóg działa w ten sposób, że rozwiewa to, rozmywa. Tak, to jest obrazoburcze. Tak nie powinien być działać Bóg. Ale Bóg, w którego wierzymy, jest takim Bogiem. Dlatego zaczęli odchodzić od najstarszych. Bo może zdali sobie w końcu sprawę, że w nich też jest ciemność. I tylko wtedy, kiedy przestaną z tą ciemnością walczyć w sobie, tylko ją przyjmą, tak i zgodzą się na to, że też może mają takie pragnienia jak ona, a może nawet takie same czyny jak ona, to zrozumieją, że nie będą innym wytykali ich grzechów, tylko zrozumieją, że wszyscy jesteśmy wezwani do nawracania się. Bo Bóg nie wylicza nam grzechów, tylko Bóg nas zwraca ku sobie. Dlatego zaczęli odchodzić. Zobaczcie, tam nie jest napisane, co się z nimi stało, ale narracja prowadzi nas do tego, że tak jak kobieta cudzołożna powiedziała, nikt Mesjaszu, czytaj Panie, rozpoznała w nim Pana, tak samo tamci, pomimo wielkiej zaciekłości, myśląc, że jak zabiją grzesznicę, to w sobie ten grzech zabiją. Bo wtedy już nie będzie ich to kalało. I wtedy sobie z czymś tam w życiu poradzą, bo tego grzechu nie będzie na świecie. To jest fikcja, że tylko wtedy, kiedy go przyjmą, takiego, jakim on jest, ich życie stanie się życiem w świetle. Dlatego wyszli z ciasnego prawa na zewnątrz. To jest tak ładnie opisane. Jeszcze jeden wątek, już naprawdę na sam koniec. Ta kobieta, zresztą tak samo jak każdy z nas, ma możliwość przyjęcia swojej własnej ciemności tylko dlatego, że widzi, że ktoś ją widzi. Tylko dlatego, że jest akceptowalna i przyjęta z miejscem, w którym jest, ma możliwość zgody na swoje życie i przemiany tej życia. Nasze nawrócenie nie zaczyna się od tego, że komuś czegoś zakazujemy, że czegoś nie wolno. Nasze nawrócenie zaczyna się zawsze od miłości. i od posłyszenia tego, że jesteśmy kochani w miejscu, w którym jesteśmy. Tym jest chrześcijaństwo. Taki jest Bóg, który objawia się i działa w ten sposób. W ten sposób okazuje swoje miłosierdzie. Przez miłość, przez opowiadanie o tej miłości, przez zwracanie nas ku sobie. I teraz zobaczmy, można byłoby powiedzieć, że Jezus to znowu źle zrobił. No bo mógł powiedzieć, jak każdy z nas powinien to zrozumieć. Nie powiedział tego. Tylko zadziała się jakaś scena, my ją słyszymy, jakiś kaznodzieja coś wam mówi i każdy z nas, tak jak tu siedzimy, tu w kościele, tam w domu przed monitorami, może z tego wyciągnąć, co chce. Bogu to nie przeszkadza. Kościołowi może i owszem. Komuś w kościele na pewno. Tylko Kościół nas nie zbawia. Zbawia ciebie i mnie Jezus Chrystus, który działa w kościele, we wspólnocie wierzących, pośród ludzi, którzy odkrywają swoją zdolność do miłości i miłosierdzia, czyli odkrywają, że są dziećmi Boga i na to mamy całe życie.